Lektury Paranormalium.
Dziś w lekturach Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle kontrowersyjnej i mocnej książki Lecha Szewczyka Służby Specjalne RP czy Mafia. Zapraszamy do słuchania. W maju 1987 roku zwróciłem się ponownie z tą sprawą do pierwszego sekretarza KWPZPR w Gorzowie Wielkopolskim. Robiono jakieś pozorowane postępowanie, ale szybko go zaniechano. Afera rozwijała się coraz bardziej. Po pewnym czasie poszedłem do KW zapytać, co postanowili z tą sprawą. W odpowiedzi usłyszałem, że badano moją sprawę i ustalono, że pracuję. Nikt nie ma do mnie zastrzeżeń i opinię mam dobrą. Komedia. Na temat konkretów dotyczących tematu, z którym się zwróciłem, nikt nie chciał rozmawiać. Mimo to, jedno krótkie zdanie, niech pan próbuje w urzędach centralnych, pozwoliło mi wystarczająco dobrze zrozumieć sytuację. Potwierdziło się, że afera ta ma centralę bardzo wysoko i władze lokalne nie są w stanie jej przeciwdziałać. Przeniosłem więc działanie do Warszawy, ale jak już wspomniałem, był to zwykły cyrk. Z aferą tą zwróciłem się do wszystkich możliwych instytucji i organizacji, łącznie z Radą Państwa, premierem, prokuratorem generalnym, marszałkiem Sejmu, ministrem sprawiedliwości, ministrem obrony narodowej oraz innych. Postępowania nie przeprowadzono, a nawet nie udzielono mi odpowiedzi. W większości z nich w ciągu ponad 9 lat doręczyłem pisma wielokrotnie, a odpowiedzi żadnej. Na przykład w Ministerstwie Obrony Narodowej byłem 3 razy. Kilka razy doręczałem pisma dla sekretarzy KC PZPR oraz Biura Politycznego PZPR. Również pozostały bez odpowiedzi. Sprawcy tej afery, przy pomocy zdobytych łupów i swoich powiązań, mogli więc dokonywać manipulacji w najwyższych urzędach państwowych. W pismach, z którymi zwróciłem się do władz, dało się zauważyć wzburzenie, agresję, a nawet prymityw. Formułowałem je w ten sposób, ponieważ sprawcy tej afery tak mną manipulowali, otępiali i programowali. Między innymi spowodowali tak, że nazwałem ich w tych pismach wprost – psychicznie chorymi, zbrodniarzami, tępakami, przygłupami, stworami, wykolejeńcami i zboczeńcami. Dopiero gdy program mijał, rozumiałem, że jest to ze szkodą dla mnie. Starałem się używać łagodniejszych określeń, ale nałożone programy nie pozwoliły. Nic nie mogłem poradzić, bo człowiek musi wykonać nałożony mu program. W czasie jego działania, nawet jeżeli szkodzi sobie, to nie rozumie tego. Jest wówczas pewny, że postępuje prawidłowo. Nawet zaprogramowanemu do popełnienia samobójstwa człowiekowi też wydaje się, że postępuje prawidłowo. Przypuszczam, że manipulując mną w ten sposób, bardziej ośmieszyli siebie niż zaszkodzili sobie. Może po prostu lubią, jak się ich tak nazywa, bo w swoim środowisku uchodzą przez to za ważniejszych. Trudno jest zrozumieć motywy działania osobników psychicznie chorych, nawet jeżeli postępują według opracowanych instrukcji. Prawdopodobnie chcieli też tak przekonać adresatów tych pism, że napisał je wariat, a więc sprawy tej nie należy traktować poważnie. Znów jednak, podobnie jak w przypadku ambasad, trudno byłoby wytłumaczyć, skąd wariat ma takie informacje. W czasach PRL urzędnicy państwowi nie byli naiwni i znali się na takich sztuczkach. Przechodzili stosowne w tym celu szkolenie. Ponadto mieli w urzędach zespoły odpowiedzialnych ludzi, którzy szybko potrafili przeprowadzić analizę i sprawdzenie podanych informacji. Naiwnie więc byłoby wierzyć, że we wszystkich urzędach dali się tą najbardziej podstawową manipulacją oszukać. Przyczyny więc chowania się przede mną, nieprowadzenia postępowania z tą aferą są inne, a więc te, które podałem już wielokrotnie. Wydawało się, że to już koniec, ale nie chciałem rezygnować. Nie mogłem pogodzić się z myślą, że nienapasieni wykolejeńcy, głównie z wywiadu RP, bezkarnie będą eksploatować mnie i zaspokajać przy tym swoje choroby psychiczne. Ponadto, że kiedy zechcą, upozorują moją śmierć i przeniosą w zaświaty. Jeździłem więc doręczać pisma do innych miast, aby przez tamtejsze władze lokalne, policję, wojsko i służby specjalne spowodować przeprowadzenie śledztwa w tej sprawie. Pomagało to tylko na krótko, po czym znów trzeba było szukać pomocy w innym mieście. Gdy było niebezpiecznie, jeździłem doręczać pisma nawet kilka razy w miesiącu. Pocieszające dla mnie było, że jednak sprawcy tej afery ponoszą z tego powodu olbrzymie straty. Musieli bowiem jeździć za mną i przekupywać, rozdawać coraz większą część eksploatowanych ze mnie łupów, aby zachować stale pozory, że żadnej afery nie ma. Tak jest wciąż obecnie. Największą jednak szkodą dla nich jest, że informacje na ten temat wciąż rozpowszechniają się i stały się tylko pozorną tajemnicą. Dzięki temu uzyskuję asekurację i poparcie coraz większej liczby ludzi. Pozwala mi to bronić się coraz bardziej skutecznie. Między innymi tylko dlatego udało mi się napisać niniejszą książkę. W czasach PRL najważniejszym dokumentem, który potwierdza moje starania w związku z tą aferą, jest pismo, którym jednocześnie zwróciłem się do najwyższych wówczas władz. Później to samo pismo, skopiowane, doręczyłem w wielu innych urzędach, organizacjach, ambasadach i środkach masowego przekazu. Łącznie pismo to zawiera 36 stron. W załączeniu jego pierwsza strona. Tutaj pozwolicie Państwo, że odczytam fragment tego skanu, polecony do rąk adresatów. Przewodniczący Rady Państwa Wojciech Jaruzelski. Minister Sprawiedliwości Lech Domeracki. Sekretarz KCPZPR do spraw bezpieczeństwa narodowego. Rzecznik Praw Obywatelskich Ewa Łętowska. Prezes Sądu Najwyższego Adam Łopatka. Marszałek Sejmu, prezes NKZSL Roman Malinowski. Minister Obrony Narodowej Florian Siwicki. Prokurator Generalny Józef Żyła. Każdemu nazwisku towarzyszy pieczątka potwierdzająca odebranie. Dotyczy grupy oficerów służb specjalnych, którzy zajmują się szpiegowaniem przeciwko Polsce, złodziejstwem na wielką skalę oraz uprawianiem barbarzyństwa na ludności celem osiągnięcia prywatnych zysków. Przebywałem 4 lata w krajach zachodnich, w tym 2 lata w Republice Południowej Afryki, gdzie wraz z grupą z polskiego wywiadu załatwialiśmy pewną sprawę. Oficerowie wywiadu, zamiast prowadzić akcję wywiadowczą, zajmowali się okradaniem różnych firm oraz ludzi. To jest początek pisma. Wracamy do treści książki. Można tylko dodać, że żaden z wymienionych urzędów postępowania w tej sprawie nie przeprowadził, a nawet nie udzielił odpowiedzi. W połowie 1989 roku zmienił się system społeczno-polityczny w Polsce. Miało być lepiej, a zrobiło się jeszcze gorzej. Totalitarny system sprawowania władzy zmienił się w państwo mafii, korupcji i bezprawia. W szybkim tempie urosły fortuny osób związanych ze służbami specjalnymi i władzą. Natomiast uczciwie pracujący, przestrzegający prawo, zostali zepchnięci w ubóstwo. Wielu z tych, którzy demontowali totalitarny system, przegrupowało się. Przystąpili do organizowania afer, planowanego niszczenia i rozkradania Polski. Teraz są już bogatymi ludźmi i los społeczeństwa mało ich obchodzi. W dużej części są to wystawieni na stanowiska państwowe pracownicy służb specjalnych. Tak więc, zamiast władzę kontrolować służby specjalne, stało się odwrotnie. Powstał system mafii państwowej, którego centrala jest właśnie w służbach specjalnych. Wrogami ich stali się ludzie przeszkadzający im w prowadzeniu działalności mafijnej, w niszczeniu, rozkradaniu i wyprzedaży Polski. Poprzednicy, zarówno ze służb specjalnych, jak i totalitarnej władzy, w powstałym bezprawiu też szybko odbili się. Wygląda nawet, że dogadali się z nowymi w sprawie łupienia majątku narodowego Polaków. Przepychanka między mafiami o władzę, a więc o dostęp do lepszych łupów, wciąż trwa. Natomiast społeczeństwo, które ten majątek wypracowało, tylko obiecuje się, że będzie lepiej. Z nastałą zmianą systemu w mojej sprawie też nastąpiło pogorszenie. Kontrolę nad całym biznesem przejęli uprzednio opozycyjni pracownicy służb specjalnych RP, zwani już urzędnikami ochrony państwa. Działalność, którą prowadzę, pomogła im w skompromitowaniu starego systemu i przejęciu rzeczywistej władzy, przynajmniej w Gorzowie Wielkopolskim. Między innymi był to jeden z powodów, dla którego uprzednio pomagali mi. Jednakże pomoc ta polegała tylko na podpowiadaniu, gdzie mam doręczać pisma. Żadnych przy tym konkretów dla mnie. tylko to, co przynosiło im korzyści. Mimo to miałem nadzieję, że po tej zmianie afera zakończy się, ale tylko nastąpił jej nowy rozdział. Ci, którzy przejęli działania z tą aferą, okazali się jeszcze bardziej żarłoczni, nienapasieni i jakby głupsi. Mając lepsze powiązania i kontakty z mafiami krajów zachodnich, nawet rozwinęli tę barbarzyńską działalność. Ponadto z powodu postępującego bezprawia i braku nad nimi kontroli mogli działać coraz swobodniej i jawniej. Nasilili też barbarzyńskie represje na mojej rodzinie, zwłaszcza rodzicach, starych już ludziach. Gdyby tylko udało się ujawnić wszystko, co zrobili. Do jak plugawych metod i środków posunęli się, aby wykazać swoje barbarzyńskie umiejętności. Każdy wtedy zrozumiałby, gdzie są osobnicy psychicznie chorzy i co znaczy władza w rękach ludzi postawionych ponad prawem, bez jakiejkolwiek kontroli, ze skłonnościami do mordowania, sadyzmu i uprawiania zwyrodniałych zboczeń. Żaden człowiek uważający się jeszcze za agenta nie poniżyłby się do takich poczynań, posługując się przy tym bronią psychologiczną. Tak więc jedni barbarzyńcy wymienili się na jeszcze gorszych. W rezultacie dokonujących się zmian w Polsce powstał kontraktowy Sejm i z wyborów powszechnych Senat. W nadziei, że nowe władze potrafią rozliczyć przestępców z czasów PRL, zacząłem nowy rozdział działań. Napisałem więc pismo, w którym zwróciłem się celem spowodowania śledztwa do senatora RP w Gorzowie Wielkopolskim. Z zawodu jest prawnikiem, a więc liczyłem, że zna chociaż pobieżnie techniki operacyjne, a więc fakt, że pracownicy wywiadu RP posługują się nimi celem popełniania przestępstw, uzna za prawdziwy. Pan senator odpowiedział jednak, że na terenie Gorzowa Wielkopolskiego oraz województwa nie działają służby specjalne wywiadu. Nareszcie dostałem jakąś odpowiedź, chociaż liczyłem na inną. Można jednak zdziwić się, że pan senator dał się aż tak wymanipulować. Jak to możliwe, że w ogóle jest jakaś służba specjalna w Polsce, która na terenie całego województwa nie ma agentów i nie prowadzi żadnej działalności? Tym bardziej, jeżeli jest to jedna z najliczniejszych, jaką jest wywiad. Trudno nawet uwierzyć, że akurat w Gorzowie Wielkopolskim i województwie wywiad RP nie werbuje i nie szkoli pracowników dla miejscowych potrzeb i celem wysłania ich w świat. Ponadto mogli przyjechać celem prowadzenia tej afery choćby z Warszawy. Później w uzupełniającym piśmie do tego samego senatora nadmieniłem, że służba ta nie tylko, że działa w Gorzowie Wielkopolskim i województwie, ale również na terenie urzędu, w którym mieściło się jego biuro. Wymanipulowali więc pana senatora, skutkiem czego uznał, że jeżeli nie ma wywiadu, to i całą sprawę należy uznać za fantazję. Przyjąłem to z obawą, że teraz będzie jeszcze trudniej uzyskać cokolwiek u władz. Wielu przecież ludzi, którzy objęli urzędy państwowe, zaczęło dopiero uczyć się sprawować władzę. Łatwo więc da się nimi manipulować, programować, wpływać im na psychikę znanymi służbom specjalnym metodami, aby podejmowali takie działania i decyzje, jak im to manipulujący zasugerują. W pismach doręczonych panu senatorowi podałem też pewne argumenty dotyczące wywiadu, aby mógł je wykorzystać przy prowadzonych wówczas rozważaniach na temat przyszłości służb specjalnych. Nadmieniłem, że społeczeństwo polskie nie ma mocarstwowych i imperialistycznych zamiarów, dlatego też nie ma żadnego interesu, aby wydawać pieniądze na szpiegowanie innych krajów. Wywiad cywilny nie jest więc potrzebny. Celem zdobywania informacji potrzebnych dla obronności kraju mamy wywiad wojskowy. Natomiast dla zdobywania informacji w charakterze cywilnym wystarczą nam dziennikarze, działający na przykład na bazie Polskiej Agencji Prasowej. Za pieniądze, które wydaje się na wywiad, lepiej powołać inną służbę specjalną, złożoną z nowych, normalnych ludzi, którzy zajmą się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności. Z tego, co dzieje się w Polsce, wynika, że wciąż takiej służby nie ma. Skończyły się czasy działania wywiadów w tradycyjnej formie. Przy obecnej elektronice i przemyślnych technikach operacyjnych bycie szpiegiem bez wiedzy służb specjalnych danego kraju nie jest możliwe. Wszystko więc odbywa się na bazie wzajemnych umów i ogólnie przyjętych zasad. Im lepszym ktoś jest szpiegiem, tym lepiej jest pilnowany. Tak długo, jak będzie przestrzegał obowiązujących zasad, może działać. Jeżeli jednak popełni błąd, wpadnie w pułapkę zastawioną przez kontrwywiad, to już po nim. Tak więc zdobycie jakiejkolwiek informacji bez wiedzy kontrwywiadu właściwie nie jest możliwe. Sprawy drobne jednak nie mają znaczenia. Trzeba to tolerować, bo na takich samych zasadach działają swoi agenci wysyłani do innych krajów. Natomiast wielkie sprawy są tak doskonale zabezpieczone, że nie da się do nich dostać, działając konwencjonalnymi metodami. Niezależnie jak dobrze jest się wyszkolonym i jak bardzo sprytnym. Co najwyżej można kogoś przekupić, aby pozwolił zdobyć zabezpieczoną tajemnicę. Wszystko przecież ma swoją cenę. Można też pójść na wymianę. Tajemnica za tajemnicę. Czyli w obecnych czasach nie wygrywa ten, kto ma najlepszych agentów, lecz kto ma dużo pieniędzy. Ci, którzy ich nie mają, mogą tylko okradać sklepy w obcych krajach jako zapłatę za handlowanie swoim narodem i krajem. Należy przy tym dodać, że wywiad RP nie liczy się w świecie. Więcej przynosi Polsce szkody niż pożytku, czego niewiele tylko przykładów podałem. W bloku wschodnim oprócz KGB liczącą pozycję miało jeszcze Stasi, wywiad NRD. Wszystkie poważniejsze akcje, w których uczestniczyli pracownicy wywiadu RP, były organizowane i prowadzone przez KGB. Na pewno nie dlatego, że lepiej się do tych akcji nadawali. Po prostu KGB było najsilniej zwalczane, a jego agenci najbardziej pilnowani. Ponadto sprzedający tajemnice w krajach zachodnich mieli skrupuły. Nie chcieli robić tego bezpośrednio dla KGB. Transakcje więc dokonywali za pośrednictwem Polaków. Teraz, po rozwiązaniu Układu Warszawskiego, nie współpracują z KGB, a więc nie muszą już zajmować się działalnością wywiadowczą. W pełni zamienili ją na działalność mafijną. Chciałbym to też zobaczyć, jak ci, wyszkoleni w uprawianiu barbarzyństwa na swoim narodzie, w robieniu z ludzi wariatów, wykradają tajemnice w cywilizowanych krajach, w których są władze i służby zajmujące się ich bezpieczeństwem. W czasach PRL, gdy były jeszcze władze, które chociaż w minimalnym stopniu zajmowały się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności, wywiad, jak i inne służby państwowe były dokładnie rozliczone z działalności. Musieli wykazać się efektami pracy, rozliczyć się z olbrzymich pieniędzy, które dostawali na swoje utrzymanie. Wywiad radził sobie w ten sposób, że jego pracownicy w zamian za sprzedane informacje dotyczące Polski oraz wynalazki tworzone w Polsce, również podstępnie wyeksploatowane od zdolnych ludzi w hipnozie, dostawali inne, niewiele warte, którymi rozliczali się przed władzami. Umawiali się również w ten sposób, że po zastosowaniu przez zachodnią firmę kupionego od nich polskiego wynalazku, po pewnym czasie pewne jego elementy lub w całości mogły być wykazane w Polsce jako zdobyte przez wywiad RP. To właśnie dlatego, zanim cokolwiek zostało w Polsce doprowadzone do końca, firmy zachodnie produkowały już na pełną moc wytwórczą. Wiele wynalazków wyeksploatowali z ludzi w identyczny sposób, jak to robią ze mną, które również sprzedawali zachodnim firmom i wywiadom. Teraz, gdy nie muszą już rozliczać się z efektów swojej pracy, wydajność mają znacznie większą. Starcza im jeszcze czasu na zaspokajanie swoich chorób psychicznych, na przeszkadzających im w prowadzeniu działalności mafijnej ludziach oraz ich rodzinach. Miałem więc podstawę, aby nadmienić wspomnianemu senatorowi, że zamiast wywiadu lepsza będzie dla Polaków nowa służba specjalna, która będzie ich chronić. Miałem nawet prawo zgłosić takie propozycje, choćby jako wyborca tegoż senatora. Prościej jednak było uznać mnie za wariata i zaniechać zajęcia się tą aferą. Był akurat czas, gdy PRL zmieniała nazwę na RP. Wtedy to pracownicy służb specjalnych RP wyskoczyli z nowym pomysłem z cyklu robienia mi stałej udręki, denerwowania mnie, robienia ze mnie psychopaty. Chodzili bowiem w pobliżu mnie i pukali się po głowach, szczególnie w czasie dość długiej drogi z pracy do domu. Wyglądało to tak, że co chwila mijający mnie pracownik służb specjalnych RP łapał się, drapał lub pukał po głowie. Jest to właśnie jeden z naturalnych sposobów dokuczania człowiekowi, wprowadzania go w rozstrój nerwowy. W połączeniu z innymi dokuczliwościami robionymi w miejscu pracy, domu, miejscach publicznych itd. zamierzony skutek osiągają szybko. Kilka innych przykładów takich działań podałem uprzednio. Są więc dobrze wyszkoleni w robieniu z niewygodnych im ludzi wariatów. Natomiast zrobienie czegokolwiek pożytecznego sprawia im duże trudności. To pukanie po głowach z przerwami trwało kilka tygodni. Przerwy były po to, abym nie przyzwyczaił się do tego widoku, tak, aby wciąż mnie to drażniło i denerwowało. W pewnym momencie, zamiast przerwy, dla zmiany, wysłali pukać się po głowach wyszkolone w łajdactwie pracownice. Gwiazdy Koryntu też chciały pukaniem się po głowach pokazać mi, jak dużo mi do nich brakuje. Prawdę mówiąc, pracownice bardziej mnie tym pukaniem rozśmieszyły niż drażniły. Postanowiłem jednak coś zrobić, aby zaprzestali poniżać mnie w ten sposób. Możliwości miałem skromne z uwagi na to, że nie mogłem znaleźć w Polsce władz zainteresowanych przestrzeganiem prawa. Zabawa w państwo rozwijała się coraz bardziej. Nasunął mi się pewien pomysł, chociaż wydaje się, że intencje moje nie zostały przyjęte właściwie. Wykorzystałem sytuację, że policja narzekała wtedy na brak samochodów, krótkofalówek, a nawet benzyny. Wszyscy czuli się sfrustrowani i nie wiedzieli, co mają robić. W uzupełniającym piśmie do pana senatora zaproponowałem więc, żeby zatrudnić do bezpieczeństwa ludności chodzących bez zajęcia, pukających się po głowach pracowników służb specjalnych RP. Zaproponowałem, aby rozstawić ich na każdym rogu ulicy w całym mieście. Gdy któryś zobaczy przestępstwo, będzie pukał się po głowie. Sąsiad na następnym rogu przekaże również pukaniem się po głowie następnemu i tak aż do komendy policji. Tam oficer dyżurny, gdy zobaczy przez okno na rogu intensywnie pukającego się po głowie oficera wywiadu RP, będzie wiedział, że popełniono przestępstwo i wyśle tą samą drogą radiowóz. W ten sposób na całe miasto wystarczą najwyżej 4 radiowozy i w ogóle nie trzeba będzie krótkofalówek. Pomysł okazał się dobry, bo pukanie po głowach ustało. Przy końcu mojego pobytu w RFN, któregoś dnia obudziłem się z myślą, aby pójść na pobliski basar. Wiedziony tym poczuciem poszedłem. Zbliżyłem się również do tego miejsca. Na rozłożonym kocu zobaczyłem mnóstwo zniszczonych, bezużytecznych przedmiotów. Przeważnie były to powykrzywiane, zużyte śruby, stare i połamane części do rowerów oraz zdekompletowane, rozklekotane kłódki i zamki. Była też wystawiona cena, wszystko po jedną markę. Pomyślałem, że nie warto dać jednej marki za którykolwiek z tych przedmiotów. W sklepie wiele z nich za tę samą cenę można było kupić nowe. Nigdy nie widziałem, aby ktoś próbował sprzedać taki złom. W tej kupie szmelcu był jednak jeden wartościowy przedmiot, który właśnie wzbudzał zainteresowanie. Było to ustawione na podwyższeniu głośno grające radio. Co chwilę ktoś z przystających ludzi pytał, czy to radio również kosztuje jedną markę? Sprzedawca jednak na każde z tych pytań przecząco kręcił głową i odpowiadał. W ogóle nie można go kupić. Gdy mnie zobaczył, uśmiechnął się zadowolony. Właśnie czekał, aż przyjdę to zobaczyć. Dla mnie jednak był to jeszcze czas zaćmienia, dlatego zadowolona mina sprzedawcy i jego towar nic mi nie mówiły. Po chwili poszedłem dalej. Później nie wracałem już pamięcią do tego zdarzenia. Po prostu jako jedno z wielu dla mnie nieistotnych poszło w zapomnienie. Sens tego zdarzenia poznałem dopiero po kilku latach, po powrocie z RPA do Polski. Wówczas to wiele grup służb specjalnych RP, cywilnych i wojskowych, odtwarzając mój życiorys w hipnozie, wychwyciło również i to zdarzenie. Ktoś z tych ludzi zwrócił mi na ten fakt uwagę i wytłumaczył jego sens. Była to scena zorganizowana przez jedną ze służb specjalnych RFN. Wszędzie w świecie służby specjalne urządzają sztucznie podobne sytuacje, na przykład dla zakamuflowanego przekazania informacji, naprowadzenia kogoś na właściwy ślad, jak również gdy chcą kogoś przestraszyć, a nieraz i dla humoru. W tym przypadku znaczenie sytuacji zorganizowanej na bazarze było takie. Bezużyteczne przedmioty leżące na kocu obrazowały pracowników wywiadu RP. Wszystkich można kupić za symboliczną markę, ale nie warto tyle płacić. Radio symbolizowało, że był wśród nich ktoś wartościowy, którym interesowało się wielu ludzi, ale w żaden sposób nie chciał się sprzedać. Nieskromnie dodam, że to mnie mieli na myśli. Fakt, że poważna służba specjalna zechciała przedstawić mnie w tak pozytywnej formie, przyjąłem z satysfakcją. Mam jednak pewne zastrzeżenia merytoryczne. Radio nigdy nie należało do otaczającej je reszty. Zostało wcielone siłą, używane podstępnie, nigdy nie pytane o zgodę. Jego nieudaczni użytkownicy z zazdrości i głupoty, że dzieli ich aż tak duży dystans, przy każdej okazji wciąż radio psują. Niszczą mi psychikę, otępiają, robią psychopatą, aby sprowadzić mnie do swojego poziomu. Z poczucia tego dystansu zawsze krępowali się ze mną rozmawiać, dlatego wciąż zaciekle chowają się przede mną. Rozmawiają tylko w hipnozie, bo wydaje im się, że w ten sposób nikt nie zauważy, jak się kompromitują. Pilnują też, aby nie mogli porozumieć się ze mną normalni ludzie i tworzyć coś pożytecznego na normalnych zasadach. Gdy w urzędach zasiadły nowe, reprezentujące społeczeństwo władze, starania zacząłem od nowa. Początkowo otrzymałem nawet kilka odpowiedzi, ale tylko z takich instytucji, które nie miały kompetencji do prowadzenia tej sprawy. Szybko jednak nowa ekipa z odnowionymi służbami specjalnymi na czele zajęła się rozkradaniem majątku narodowego i organizowaniem bilionowych afer. FOZ, ArtB, benzynowa, alkoholowa, papierosowa i tysiące innych. Sprawy społeczeństwa przestały więc ich w ogóle obchodzić. Rozwinęła się korupcja, przez co szanse na przeprowadzenie śledztwa w związku z tą aferą spadły jeszcze bardziej. Podjęte próby uzyskania jakiegokolwiek postępowania z tą sprawą w Gorzowie Wielkopolskim nie dały rezultatu. Po PZPR kontrolę nad wszystkimi instytucjami przejęła mafia, skutecznie udaremniająca wszystkie moje starania. Ponownie więc zwróciłem się z tą sprawą w Szczecinie, również w policji. Tam bowiem również miało miejsce wiele przestępstw w związku z tą aferą. Policja nawet wszczęła śledztwo. Jak się jednak dowiedziałem, było to śledztwo prowadzone przeciwko mnie. Dostali udział w zagarniętym łupie i w zamian mieli spreparować dowody obciążające mnie. Trudność polegała jednak na tym, że nigdy nie popełniłem z własnej inicjatywy przestępstwa, lecz tylko na zasadach, jak podałem. Wszystko obciąża tych, którzy się mną podstępnie w hipnozie wysługiwali. Natomiast wrobienie mnie w przestępstwo, z którym nie miałem nic wspólnego, było ryzykowne. Gdybym się wybronił, co było prawdopodobne, uzyskałbym przy tym dowody prowadzące do sprawców tej afery. Prowadzący tę sprawę ze szczecińskiej policji zorganizowali więc rutynowe w Polsce w takich przypadkach działania. Jeżeli nic na kogoś nie ma i nie można go w cokolwiek wrobić, to trzeba zrobić z niego wariata. W tym celu chodzili, namawiali ludzi, również swoich współpracowników, sugerowali im dotyczące mnie sytuacje, jak również fałszywe zeznania, aby spreparować na mnie taki materiał. Mając już takie dowody, mogli potraktować przekazane im informacje jak nieprawdziwe. Istotne przy tym jest, że ze mną na temat przekazanych im informacji, na przykład celem ich uzupełnienia, wyjaśnienia kwestii wątpliwych i tak dalej, wcale nie rozmawiali. Przyszedł do mnie tylko dwukrotnie do domu dzielnicowy w Gorzowie Wielkopolskim. Dwukrotnie też pytał, gdzie pracuję oraz ile zarabiam. Widocznie tego jeszcze policja nie wiedziała, a było to najważniejsze, co powinienem dopowiedzieć do tej sprawy, aby śledztwo przebiegało sprawnie. Trudno jednak mieć pretensje do dzielnicowego, bo robił to, co mu polecono. Istotne jest, kto go wysłał, bo zrobił to chyba tylko po to, aby ośmieszyć policję. Należy przypuszczać, że mimo dołożenia wielu starań, materiał, który prowadzący to śledztwo zgromadzili przeciwko mnie, ma niewielką wartość. W przeciwnym razie, gdyby udało im się wykazać, że nie jest prawdą to, co podałem, sprawę przekazaliby prokuraturze. Taki przecież był ich obowiązek, aby zapobiec dalszemu rozpowszechnianiu informacji szkodzących władzom i organom bezpieczeństwa. Uważam też, że materiał, który na skutek korupcji przeciwko mnie spreparowali, miał być ich zabezpieczeniem. To na wypadek, gdyby w przyszłości były w Polsce władze i ktoś zapyta, jakie były wyniki tego śledztwa. Wtedy powiedzą, myśleliśmy, że to wariat, dlatego zaniechaliśmy śledztwa. To nic, że tak myśleli, bo i tak sprawę powinni przekazać prokuraturze. Wariatowi też przecież nie wolno swobodnie, na tak wielką skalę, rozpowszechniać fałszywe informacje na szkodę państwa. Wiele więc wskazuje, że materiał ten, poddany analizie, będzie bardzo przydatny przy ustalaniu prawdziwych faktów na temat tej afery. Rezultat był taki, że sprawę zatuszowali bez udzielenia mi odpowiedzi. Postępując w ten sposób, potwierdzili, że podane im informacje były prawdziwe. Znacznie później, bo w 1993 roku, Żandarmeria Wojskowa z Opola przekazała doręczone im pisma prokuraturze rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim. Znów przyszedł do mnie dzielnicowy, inny już człowiek, ponownie z zapytaniem, gdzie pracuję i ile zarabiam. Dodatkowo zapytał, czy piję wódkę i czy przebywałem kiedykolwiek w izbie wytrzeźwień. Tak więc zabawa w instytucje państwowe wciąż trwa. Można to zrozumieć, ponieważ sprawa ta jest przeciwko wykolejeńcom bez morale i zasad, wyszkolonym w torturowaniu i mordowaniu bronią psychologiczną ludzi, a więc powinna prowadzić ją prokuratura wojskowa. Uważam jednak, że inne instytucje też coś w tej sprawie mogą zrobić. Zawsze jednak jest tak, że po uzyskaniu potwierdzenia przekazanych informacji wszystkie działania ustają bez udzielania mi odpowiedzi. Podobnie było i w tym przypadku. Przy końcu 1993 roku dziennikarka w TVP podała wiadomość, że w Polsce 30% dzieci przyznaje się do współżycia seksualnego z dorosłymi. Dziwię się, że z tych, którzy tak twierdzą, nie zrobili wariatów. Ja bowiem, gdy tak powiedziałem już w 1986 roku, to psychiatra Alina stwierdziła u mnie urojenie o treści erotycznej. W cywilizowanych krajach czyny takie zaliczane są do szczególnie plugawych i kwalifikowane jako zboczenia. Natomiast w Polsce jest to tylko nadużywaniem seksualnym dzieci. W czasach PRL żyjący ponad prawem zboczeńcy również zaspokajali się w ten sposób, ale nie było to aż na tak wielką skalę jak obecnie. Można przypuszczać, że cyfra ta jest jeszcze większa niż 30%. Są przecież ważni zboczeńcy, którzy nie chcą, aby dzieci ich rozpoznały, dlatego udurzają je w tym celu narkotykami i wprowadzają w hipnozę. Wówczas dzieci te nie wiedzą, że uprawiano na nich zboczenia. Tak właśnie jak to działo się za czasów PRL. Dzieci dla tych celów m.in. przygotowywali psychiatrzy i psycholodzy zbrodniarze, którzy też dla tuszowania tych przestępstw z tych, którzy to ujawniali, robią wariatów. Po rozmiarach tego procederu widać, że wzięli się za to plugastwo również mniej ważni, żyjący ponad prawem zboczeńcy, którzy nie dysponują fachową pomocą, na przykład psychiatry zbrodniarza. Tacy, którzy nie dysponują też urządzeniami elektronicznymi, przy pomocy których mogliby zdalnie wprowadzać dzieci w hipnozę. Dysponują nimi tylko ważniejsi rangą przełożeni. Drobniejsi więc zboczeńcy odurzają tylko dzieci narkotykami, aby się nie opierały, a więc te pamiętają niektóre szczegóły tych zdarzeń. Powszechnie sprawcy tych przestępstw rozpowszechniają pogląd, że winnymi uprawiania zboczeń na dzieciach są ich rodzice. Jeżeli ktoś w to wierzy, niech pójdzie na wywiadówkę do szkoły lub przedszkola i powie rodzicom: statystycznie połowa z was to zboczeńcy i zaspokajacie swoje choroby psychiczne na swoich dzieciach. Owszem, wśród żyjących w zasięgu prawa rodziców zdarzają się też tacy, ale jest to margines. W przeważającej większości statystykę tę wypełniają zawodowi zboczeńcy związani z mafią państwową, głównie pracownicy służb specjalnych RP oraz ich ważniejsi kapusie. Gwałcą kolejno dzieci, które im pod tym względem odpowiadają. Za czasów PRL przeważnie używali w tym celu schronów przeciwatomowych pod szkołami i przedszkolami. Obecnie, po zrobieniu z Polski państwa mafii, korupcji i bezprawia, nie muszą aż tak bardzo się chować. Nawet gdy ktoś coś zobaczy, to wysługujący się im psychiatrzy stwierdzą, że ma urojenie o treści erotycznej i zaproponują leczenie. Zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP coraz widoczniej niszczą Polaków już od wieku dziecięcego. Wypaczają psychiki, sprzedają dla różnych celów. Robią z Polski barbarzyński kraj. Jeżeli nie wytną dziecku kawałka mózgu lub serca, to przynajmniej zgwałcą. Zgadza się to, co w RPA powiedział mi oficer jednego z zachodnich wywiadów. Wy, Polacy, sami się wyniszczycie i sprzedacie. Nie trzeba na to obcych. Niestety, konkretów nie chciał powiedzieć. Czas pozwolił, że sam do nich doszedłem. Tak więc dzielnicowi, zamiast przychodzić do mnie i pytać, gdzie pracuję oraz ile zarabiam, lepiej niech pójdą tam, gdzie mieszkają pracownicy służb specjalnych RP oraz współpracujący z nimi przy prowadzeniu działalności mafijnej kapusie. Niech zapytają ich żon, jak często mężowie mają z nimi stosunki i może chociaż tym sposobem dojdzie się, którzy to rodzice uprawiają swoje zboczenia na dzieciach. Wplątani w aferę, które ujawniam, osobnicy wyjątkowo ambitnie lubują się w tym plugawym seksie. W grudniu 1990 roku sprawa ta dotarła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Otrzymałem nawet odpowiedź. Wprawdzie był to anonim, ale jednak odpowiedź. Ktoś podpisał go z upoważnienia naczelnika wydziału, ale krępował się podać swoje nazwisko. Z anonimu tego dowiedziałem się, że zarzuty postawione pracownikom wywiadu RP nie potwierdziły się. Można więc wnioskować, że prowadzone było jakieś dochodzenie i są z niego materiały. Mam nadzieję, że gdy będą już w Polsce władze, które przeprowadzą śledztwo w tej sprawie, znajdzie się ten materiał, a także będzie można ustalić autora tego anonimu. Właściwą odpowiedź dali mi za to sprawcy tej afery. W noc poprzedzającą otrzymanie wspomnianego anonimu zablokowali mi częściowo układ oddechowy. Posłużyli się przy tym jak zwykle bronią psychologiczną. Zaprogramowali tak, abym nie starał się wezwać pomocy. Trwało to około pół godziny. Zrobili to dla symbolu, z radości, że dogadali się z MON i MSW, a więc nikt już im nie zagraża. Natomiast ja nie znajdę już możliwości, aby uzyskać skuteczną pomoc. To tak właśnie, jakby zabrakło dla mnie powietrza. Zrobiło się duszno, nie było ratunku. Jeżeli ktoś nie wie, jak czuje się człowiek nie mogący swobodnie oddychać, może zapytać astmatyków. Najlepiej jednak niech zaklei sobie usta, zapcha częściowo nos i spróbuje jak długo wytrzyma oraz co zrobiłby, gdyby musiał w tym stanie trwać dłużej. Są to właśnie metody, którymi zajmujący się prowadzeniem działalności mafijnej pracownicy służb specjalnych RP zmuszają z różnych powodów i w różnych celach ludzi, aby popełnili samobójstwa. Do pewnego czasu i natężenia tego stanu daje się go znieść, ale gdy jest zbyt silny, na pewno popełni się samobójstwo. Na przykład wyskoczy przez okno. Widząc, że wciąż nie ma w Polsce władz ani urzędów zajmujących się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju, a nawet robi się jeszcze gorzej, zmieniłem taktykę działań. Przygotowałem pisma, których komplety doręczałem policji, UOP, placówkom dyplomatycznym, jednostkom wojskowym, biurom poselskim, kościołom, dziennikarzom oraz organizacjom politycznym, społecznym i zawodowym. Najpierw w Warszawie, a później kolejno w wielu miastach. Średnio 20 kompletów pism na jeden wyjazd. W kryzysowych momentach jeździłem raz w tygodniu, a od pewnego czasu, gdy sytuacja poprawiła się, jeżdżę wciąż jeszcze raz w miesiącu. Mimo tak wielu starań, z powodu korupcji oraz mafijnych powiązań nie udało się doprowadzić do przeprowadzenia śledztwa. Także nie udało mi się uchronić przed poniżaniem, pozbawianiem praw człowieka oraz udręką. Jest tak dlatego, że sprawcy tej afery jeżdżą za mną lub przede mną i dzieląc się zagarniętym łupem uniemożliwiają uzyskanie nawet odpowiedzi. Często pomagają im w tym lokalni pracownicy służb specjalnych RP. W ten sposób wciąż mogą swobodnie eksploatować mnie, a także zaspokajać swoje choroby psychiczne. Przypuszczałem, że całej Polski nie przekupią, a więc w pewnym momencie wydadzą wszystkie łupy na łapówki i bez pieniędzy nie zdołają utrzymać nałożonej na tę aferę blokady. Wówczas każdy, mając na uwadze zyski wynikające z tej afery, nie będzie chciał chować się, lecz porozumie ze mną. Tak się jednak nie stało. Głównie dlatego, bo ci, którzy mogliby doprowadzić do przeprowadzenia postępowania z tą aferą, zadowalają się nawet drobnymi sumami pieniędzy. Natomiast łupy uzyskiwane ze mnie są olbrzymie. Niektórym urzędnikom nie muszą płacić, lecz wystarczy, że nimi zamanipulują. Wpływają im odpowiednimi metodami na psychiki, aby zlekceważyli tę aferę lub szybko o niej zapomnieli. W ciągu już ponad 9 lat zabawy w państwo zwróciłem się z tą aferą także do ponad 100 jednostek oraz innych instytucji wojskowych. Byłem we wszystkich miastach, gdzie jest kilka jednostek wojskowych. Rozmawiałem w tej sprawie z dowódcami jednostek i oficerami kontrwywiadu. Przeważnie jednak, zanim do tej rozmowy doszło, dowódcy oraz oficerowie kontrwywiadu byli uprzedzeni oraz poinstruowani, jak mają potraktować mnie oraz tę sprawę. Przeważnie nie ulegali manipulacjom i traktowali mnie życzliwie. Sprawcy tej afery przez cały jednak czas mieli mnie na podsłuchu, stosując w tym celu odpowiednie środki operacyjne. Gdy rozmowa z dowódcą jednostki lub oficerem kontrwywiadu rozwijała się dobrze, wykazywali zainteresowanie sprawą, dzwonił telefon. Ktoś polecał, aby zaprzestać tej dyskusji i rozmowa kończyła się. Kilka razy oficerowie dyskretnie nadmienili, że nie mogą pomóc, ale popierają mnie i życzą, aby mi się udało. Niby niewiele, ale jednak w sytuacji zmowy milczenia, chowania się przede mną jest to bardzo dużo. Zdarzało się też, że oficerowie stosowali się do instrukcji i byłem traktowany w jednostkach z niechęcią, a nawet lekceważeniem. Jednakże były to nieliczne przypadki, najwyżej kilka. Tak więc na podstawie wielu znanych mi faktów mogę twierdzić, że ci, którzy pilnują tej sprawy, mają bardzo dużą władzę. Od pewnego czasu zamiast rozmawiać, doręczam tylko pisma w jednostkach oficerom dożurnym, aby przekazali je dowódcom. Tak jest szybciej i mogę przez to rozpowszechnić ich więcej. Mimo pełnego zaćmienia tej afery i braku odpowiedzi, coś jednak się dzieje. W miarę doręczania pism, zwłaszcza w jednostkach wojskowych, sytuacja wolno, ale poprawia się. Coraz więcej jest chętnych, aby zapoznać się z podanymi faktami. Doraźnie oferowane łapówki przez sprawców tej afery nie wszystkich zadowalają. Przyjeżdżają więc do Gorzowa, aby bliżej przyjrzeć się sprawie. Problem tylko w tym, że przejmują ich sprawcy tej afery i oferują wszystko, co zechcą, aby tylko chowali się przede mną. Mimo to dostaję pewną ilość informacji, tak że na bieżąco jestem zorientowany w sytuacji. Przy braku w Polsce władz i służb zajmujących się bezpieczeństwem oraz ochroną ludności i kraju, rozpowszechnianie pism na temat tej afery było moim jedynym ratunkiem. Uratował i mnie, i sprawę przed całą zgrają żądnych łupów, bez morale i zasad barbarzyńców. Jak na ironię, osobnicy ci biorą od podatników pensje za ochronę ich przed przestępcami. Tak więc ciągłe zainteresowanie podanymi faktami przez wielu ludzi, ciągłe sprawdzanie ich autentyczności pozwoliło mi przeżyć. Teraz mogą tylko zaspokajać na mnie i mojej rodzinie swoje choroby psychiczne w nagrodę, że hojnie dzielą się uzyskiwanym ze mnie łupem. Widoczna poprawa nastąpiła jednak dopiero w 1992 roku, gdy znalazłem się z tą sprawą we Wrocławiu. Byłem tam kilka razy. Wówczas to, jak poinformowali mnie pomagający mi ludzie, było już do kogo zwrócić się po pomoc, gdy sprawcy tej afery wykazywali nadmierną wściekłość. Jak z tego wynika, w Warszawie, gdzie byłem z tą sprawą wielokrotnie więcej razy, takiej możliwości nie było. Ci bowiem, do których można by się po pomoc zwrócić, są wplątani w tę aferę. To oni też są główną przyczyną, że afera ta rozwija się tak długo i w żaden sposób nie udaje się jej ruszyć. Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lecha Szewczyka Służby Specjalne RP czy Mafia. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.